Dzień dobry, szczęść Boże. Zapraszam na czerwcowe spotkanie z Kościołem Prawosławnym. Przy mikrofonie ksiądz Mariusz Synak. Dziś kilka słów o niedzieli wszystkich świętych. Tak, wszystkich świętych. Tu już widzę zdziwione miny większości moich drogich radiosłuchaczy, ale to przecież jesienią. Zniczę chryzantemy, atmosfera nostalgii, zadumy, głębokiej refleksji nad przemijalnością i tym podobne klimaty. Owszem, ale tylko w Kościele Zachodnim i stosunkowo od niedawna. Mniej więcej od połowy historii Kościoła, czyli jakieś 1000 lat wstecz. Ale po kolei. Proponuję zacząć od przerywnika muzycznego. Dość nietypowego, ale śpieszę wyjaśnić. Wszystkie prezentowane dziś utwory wykonywane są w języku angielskim przez chór należący do prawosławnego Kościoła Ameryki. Wszystkie one są pierwszymi frazami psalmu 140. Do Ciebie wołam, Panie, prędko mi dopomóż. Ale każdy z nich, mimo jednakowego tekstu, wykonywany jest na inną melodię, tak zwany ton. Tonów takich Kościół prawosławny zna 8. A czemu w języku angielskim? Odpowiedź na to znajduje się w drugiej części naszej audycji, więc zachęcam i zapraszam. Ton pierwszy. Dzień Wszystkich Świętych w pierwszych wiekach Kościoła Niepodzielonego był ściśle związany z Pięćdziesiątnicą, czyli wspomnieniem zesłania Świętego Ducha na apostołów, a te świętowaliśmy 2 tygodnie temu. Ta ścisła więź logicznie wynika z jednego bardzo prostego faktu. Człowiek nie może osiągnąć duchowej doskonałości swoimi tylko siłami. Dopiero wsparcie tych wysiłków i dążeń siłą Ducha może zaowocować świętością. Ale to nie chrześcijanie wymyślili Pięćdziesiątnicę. Dla Żydów było to i jest święto plonów. Co prawda pierwsze snopki świeżo zrzętego jęczmienia przynoszono w ofierze, jak opisuje to Księga Kapłańska, dla kołysania przed Panem już na drugi dzień po spożyciu Paschy. Warto zauważyć, że był to dokładnie dzień, gdy nastąpiło zmartwychwstanie Jezusa, tak zwane święto prześników. Ale wówczas dopiero rozpoczynano zbiory jęczmienia trwające 7 tygodni. I na dzień 50. wypadało uroczyste i ogólnonarodowe święto dziękczynienia za żniwa. To z kolei święto nosiło różne nazwy. Święta tygodni, święta 7 tygodni lub zwieńczenia, czy też ukoronowania Paschy. I oto w jeden z takich dni, jak pisze autor Dziejów Apostolskich, coś się wydarzyło. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak, jak im Duch pozwalał mówić. To natomiast oznacza, że Duch Święty zszedł na apostołów akurat w czasie, gdy Jerozolima wypełniała się tłumami pielgrzymów z różnych stron świata, przybyłych, by złożyć ofiarę dziękczynną za zebrane plony. Dlaczego Dzień Wszystkich Świętych jest, jak powiedziałem na początku, tak ściśle związany z Dniem Zesłania Ducha? Żydzi przynosili plony, dziękując Bogu za dary ziemi. Kościół przynosi Bogu również dziękczynienie za owoce działania Ducha Świętych. A wśród tych najwięcej było męczenników, więc tak też z początku święto to nazywano Dzień Pamięci Męczenników. Spróbujmy zarysować nieco sytuację Kościoła do IV wieku. Od ucisku powodowanego niechęcią i podejrzliwością chorego psychicznie Nerona, rok 64, praktycznie z małymi przerwami na terenie Cesarstwa Rzymskiego miały miejsce prześladowania chrześcijan, wybuchające z różną intensywnością. W roku 250 ukazał się akt prawny, na podstawie którego, w dużym uproszczeniu, każdy urzędnik państwowy miał obowiązek uważać wyznawców Chrystusa za wrogów władzy i stosować wobec nich odpowiednie środki. Jakie? Wygnania, konfiskaty majątku, tortury, więzienie, w końcu karę śmierci. Taka sytuacja trwała do roku 311, kiedy to August Galeriusz pozwolił wyjść chrześcijanom z katakumb. Następnie czerwiec roku 313, edykt mediolański, kiedy to chrześcijaństwo uznano za religię legalną, pełnoprawną. Bycie chrześcijaninem przestało już oznaczać wrogość wobec cesarza i państwa. Ostatecznie cesarz Teodozjusz I w roku 392 wydał akt prawny uznający kościół chrześcijański za państwowy, delegalizujący jednocześnie pozostałe wspólnoty religijne. Ale niedawne jeszcze prześladowania i tortury zrodziły wielkie mnóstwo męczenników. Ton trzeci. Lord, I call upon thee, hear me, O Lord. Lord, I call upon thee, hear me, receive the voice of my prayer. When I call upon thee, hear me. Lifting up of my hands be an evening sacrifice. Hear me, O Lord. Jeśli przyjmiemy Niedzielę Wszystkich Świętych za początek dziękczynienia Bogu za owoce ducha w ich osobach, to każdego następnego po nim dnia wymieniamy kolejnych męczenników, proroków, wyznawców, sprawiedliwych, równych apostołom, cesarzy, biskupów, kapłanów, mnichów, mężczyzn, kobiet, dzieci. Każdy dzień przynosi nowe spotkanie z kimś, kto okazał się wiernym duchowi, kto był w stanie dostrzec w życiu sprawy najważniejsze, dla których warto i żyć, i umierać. Kto często był nosicielem cech, których tak bardzo brakowało współczesnym. Sprawiedliwości, pobożności, uczciwości, skromności, ofiarności, współczucia. To z kolei daje szansę na inne spojrzenie na upływ czasu, nie jako jego szare i bezpowrotne przemijanie, lecz na odwrót, jako kolejną możliwość spotkania z kimś, kto żył i zmarł w taki sposób, że Kościół go pamięta. Ale to tak, na marginesie. Wróćmy do naszego święta. Zachowało się kazanie arcybiskupa Konstantynopola, świętego Jana Złotoustego z końca IV wieku, w którym zauważa. Jeszcze nie upłynęło 7 dni po tym, gdy celebrowaliśmy świętą uroczystość Pięćdziesiątnicy i oto wyszedł nam na spotkanie zastęp świętych męczenników. Trzeba dodać, że niedługo po tym, w roku 407, sam poniósł śmierć męczeńską, umierając z wycieńczenia w drodze na zesłanie. Ale wschód znał jeszcze dwie inne daty wspomnianego święta męczenników. Święty Efrem Syryjczyk wspominał o 13 maja, natomiast liturgia wschodniosyryjska dzień ten wyznaczała na piątek po Wielkanocy. A co z zachodem? Tu było podobnie. W Rzymie napotykamy na ślady tych trzech dat. Papież Bonifacy IV poświęcił 13 maja roku 609 lub 10 otrzymany od bizantyjskiego cesarza Fokasa dawny rzymski panteon jako kościół dziewicy i wszystkich męczenników, ale nim to uczynił, polecił przywieźć 28 wozów kamieni z katakumb, które spoczęły w nowej świątyni. Katakumby były jak żadne inne miejsce związane z kultem męczenników, ponieważ tam właśnie często grzebano tych, których ciała przywożono z areny Koloseum. Ton czwarty. Lord, I call upon thee, hear me, O Lord. Lord, I call upon thee, hear me. Receive the voice of my prayer when I call upon thee. Hear me, O Lord. Let my prayer A co z resztą świętych? Nie o wszystkich pamiętano, nie wszystkich znano. Wielu poniosło śmierć zupełnie samotnie, anonimowo. Poza tym epoka męczeństwa, a przynajmniej jego otwartej formy, na jakiś czas minęła. a ludzie w dalszym ciągu dążyli do życia w prawdzie i sprawiedliwości, będących miarą świętości. Ponad 100 lat później, w VIII wieku, papież Grzegorz III poświęcił oratorium w Bazylice Świętego Piotra, cytuję, ku czci Zbawiciela, Jego Świętej Matki, wszystkich apostołów, męczenników i wszystkich doskonałych sprawiedliwych, którzy posnęli w całym kręgu ziemi. Minęło jeszcze ponad 100 lat i papież Grzegorz IV w wieku IX nakłonił Ludwika Pobożnego do wprowadzenia tego święta w całym jego cesarstwie, ale tu już data uległa zmianie. Z 13 maja święto zostało przeniesione na znany nam już pierwszy dzień listopada. Nie było to nic dziwnego. Listopadowe święto Wszystkich Świętych obchodzono już od połowy VIII wieku dość powszechnie w Anglii i Irlandii. Tam data ta nie była przypadkowa. Prawdopodobnie wprowadzono ją dla wyrugowania silnie zakorzenionych celtyckich tradycji noworocznych i obrzędów związanych z troską o dusze zmarłych. Natomiast dla Italii okazało się to bardzo praktycznym zabiegiem, ponieważ jesienią dużo łatwiej było nakarmić w wiecznym mieście przybywające na to święto wielkie masy pielgrzymów niż wiosną. Tak więc niech nie dziwią Was, moi drodzy, wiosenne rozważania na temat Niedzieli Wszystkich Świętych. Jak już wiemy, Kościół prawosławny zachował pierwotną datę świętowania tego dnia, dlatego uroczystości przebiegają w ich starożytnej, jakże odmiennej od jesiennych obchodów atmosferze radości. Wszak i sama historia i pora roku mówi o życiu, bijącym nową wiosenną pełnią od dnia zesłania ducha, zwanym zresztą inaczej zielonymi świątkami. Przerwijmy na chwilkę nasze rozważania. Zapraszam do wysłuchania krótkiego fragmentu nagrania, przygotowanego i prowadzonego przez człowieka, którego sylwetkę chciałbym Wam, moi drodzy, przybliżyć w drugiej części naszego spotkania.
U nas w studiu profesor filozofii священник отец Александр.
W pierwsze воскресенье после Троицы празднует церковь праздник всех святых. I w связи z tym na pamięć przychodzą słowa одного francuskiego pisarza chrześcijanina, записавшего в своем дневнике. Есть только одна печаль – не быть святым. Думается, что в наши дни мало кто услышит, мало кто поймет эти слова. Святые? Какие святые? Для чего? Мы начинаем забывать, что было время, когда мерою человека и человечности был не один ум.
Zanim przedstawię tłumaczenie zaprezentowanej pogadanki, kilka słów wprowadzenia. Tekst pochodzi z cyklu całej serii spotkań emitowanych na falach amerykańskiego Radia Swoboda, której autorem jest zmarły w Nowym Jorku w roku 1983 ojciec Aleksander Szmeman. Już od ponad roku ojciec Aleksander, a w zasadzie jego głos, stale towarzyszy mi podczas podróży samochodem, nieustannie zachęcając do podążania za sobą w swoich rozważaniach, sposobie argumentacji w stosunku do oponenta. Choć minął już rok, to przede mną jeszcze wiele do odkrycia. Dwa dyski MP3 zawierają 552 audycje. To ogrom pracy i z tego powodu, nie umniejszając wydawniczej aktywności naszego bohatera, których efektem jest wiele cenionych tytułów z dziedziny historii Kościoła i liturgiki, zbiór radiowych pogadanek śmiało może zostać nazwany dziełem życia. Ile czasu wymaga przygotowanie cotygodniowej, średnio 10-minutowej pogadanki na jakże istotne tematy? Spisanie, przepisywanie tekstu na czysto, jego, jak mówią radiowcy, naczytanie, szlifowanie, rozstawienie akcentów, sprawdzenie cytatów. I to w ciągu 30 lat. Cykl rozpoczynają audycje nagrane w roku 1953. Ostatnie spotkania pochodzą z roku 1983 i powstały na krótko przed śmiercią autora. Wsłuchany w siłę jego słowa postanowiłem podzielić się tym odkryciem ze słuchaczami magazynu ekumenicznego. Podjąłem się tłumaczenia rozważań ojca Aleksandra z ogromną radością, nie tylko dlatego, że porusza w swych pogadankach tematy niezmiernie istotne, prezentując z nich ogromną wiedzę i erudycję. Nie tylko dlatego, że stawia w tych tekstach wiele istotnych pytań i udziela na nie odpowiedzi, ale też dlatego, że czyni to w sposób czysty, jasny, logiczny, uczciwy i bardzo daleki od taniego populizmu. To niezwykle rzadki dar. Dodatkowym atutem tych wykładów jest doskonały, klasyczny i nieco archaiczny, co jest zupełnie naturalne w przypadku wieloletnich emigrantów, język, sprawiający niekiedy tłumaczowi tyle samo satysfakcji, co trudności. Ale jest jeszcze coś. Audycje, jak wspomniałem, powstały dla potrzeb Radia Swoboda. Były związane z określonym, konkretnym klimatem politycznym. Po jednej stronie żelazna kurtyna, wojujący ateizm, cała wielomilionowa radziecka machina państwowa z całym potężnym aparatem represji i propagandy skierowana na zniszczenie cerkwi i religii. Po drugiej, przy mikrofonie w nowojorskim studiu, ksiądz Aleksander.
Lord,
Sięgnijmy do wspomnień Aleksandra Sołżenicyna, autora archipelagu Gułag. Już dawno z duchową słodyczą słuchałem w niedzielne noce kazań doktora filozofii ojca Aleksandra, nazwiska nie podawano, i byłem dogłębnie poruszony tym, na ile autentycznie osobistą, nowoczesną i jednocześnie wzniosłą była sztuka jego kazań. Ani krzty fałszu, ani odrobiny sztuczności, bez pustego ukłonu w stronę obowiązkowego rytuału, kiedy to słuchacz zaczyna czuć się niezręcznie lub nawet lekko wstydzi się za kaznodzieję lub za samego siebie. I wtedy myślałem sobie tak. Oto do czyjej cerkwi chciałbym chodzić. Oto w czyich nabożeństwach chciałbym uczestniczyć. Po kilkudziesięciu latach teksty bronią się same. Sytuacja polityczna uległa zmianie, ale fakt, iż ojciec Aleksander nie prowadził tych pogadanek w sposób, na który wielu innych lektorów z pewnością mogłoby się skusić, świadczy i o wysokiej kulturze ich autora, i o bogatym doświadczeniu chrześcijańskim, którym w tak szczery, otwarty, przekonujący i pełen dobra sposób dzielił się na falach radia ze słuchaczami w odległym Związku Radzieckim. Do rozważań ojca Szmemana, mam nadzieję, powrócimy jeszcze nie raz, a za chwilę po wysłuchaniu melodii tonu szóstego pogadanka poświęcona niedzieli wszystkich świętych. W pierwszą niedzielę po święcie Świętej Trójcy Kościół Prawosławny obchodzi Dzień Wszystkich Świętych. W związku z tym przypominają mi się słowa pewnego francuskiego pisarza, chrześcijanina, który zapisał w swym dzienniku: jest tylko jeden smutek – nie być świętym. Myślę, że w nasze dni mało kto jest w stanie te słowa usłyszeć, mało kto jest zdolny je zrozumieć. Święci? Jacy święci? Po co? Zaczynamy zapominać, że był czas, gdy miarą człowieka i człowieczeństwa nie był wyłącznie rozum, jego zdolności i osiągnięcia, lecz doskonałość i piękno duchowe, wewnętrzne zwycięstwo człowieka nad samym sobą. Żyjemy w świecie, w społeczeństwie prawie zupełnie ukierunkowanym na to, co zewnętrzne, na aktywność zewnętrzną, zewnętrzne sukcesy i osiągnięcia. To, co dzieje się wewnątrz człowieka, nas nie dotyczy. To prywatna sprawa każdego. Od człowieka żądamy tylko, by przynosił społeczeństwu jakiś pożytek. A jaki pożytek przynosi człowiek, który gorliwie dąży do doskonalenia swojego wewnętrznego ja? Jaki pożytek przynoszą wszyscy ci święci, którzy uchodzą w głąb lasów, na pustynie, oddalają się od reszty ludzi w poszukiwaniu tej doskonałości? Którzy najwidoczniej stają się obojętni na sprawy wszystkiego tego, co zewnętrzne, nawet na sam ów pożytek, którym mierzymy wszystko na ziemi. Myślę, że tu dobrze byłoby zapytać, a cóż to jest ten pożytek? Czemu ma służyć? Inaczej mówiąc, kto decyduje, co jest pożyteczne i w czym owa korzyść się wyraża? Oto w Ewangelii zapisane są na wieki słowa Chrystusa. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Pozyskanie całego świata to właśnie jest to działanie zewnętrzne. Dusza natomiast jest tym, co wewnątrz. Słowa te za pomocą języka i obrazów różnych epok stawiają przed nami wieczny problem ilości i jakości. Chrystus jakby mówi, jaki sens ma ilość, gdy nie ma w niej jakości? Jaki sens ma doskonalenie zewnętrznego życia człowieka, jeśli nie będzie w nim, w człowieku, życia wewnętrznego? Jeśli nosiciel tego życia pozostaje zły, małostkowy, okrutny, zazdrosny, fałszywy i niesprawiedliwy, czy nie stanie się wówczas owa ilość w rękach takiego człowieka nowym złem, źródłem jeszcze większego nieszczęścia i cierpienia? Na to pytanie współcześni mędrcy komunizmu odpowiadają znamienitą teorią o przechodzeniu ilości w jakość. Doskonalenie tego, co zewnętrzne, w sposób automatyczny prowadzi, według ich słów, również do poprawy tego, co wewnątrz. Ponieważ wszelkie zło, zawiść, okrucieństwo i małostkowość są w ich opinii niczym innym, jak tylko efektem niedoskonałości zewnętrznej. I w taki sposób trwa odwieczny spór, ścierają się odwieczne dwa dążenia. I nasza epoka wybiera dla siebie ten drugi wektor, całkowicie skierowany ku rzeczom zewnętrznym, ilościowym. Ale w Ewangelii jest również powiedziane, poznacie ich po ich owocach. Ostatecznie wszystko można ocenić według skutków, rezultatów. Dlatego można spytać, gdzie i kiedy ilość przechodziła w jakość? Gdzie i kiedy człowiek stał się lepszy wyłącznie dzięki temu, co zewnętrzne? Myślę, że wystarczy rozejrzeć się wokół siebie, by uzyskać odpowiedź na to pytanie.
Lord, I call upon thee,
W Ewangelii według świętego Łukasza czytamy słowa: ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Tymi słowami można bez przesady scharakteryzować nasze czasy. Nie ulega dyskusji, że zewnętrznie życie ludzkie stało się lepsze i prostsze, ale wewnętrznie. Skąd bierze się ten strach, ta tęsknota, ta nienawiść, to rozlane po całym świecie niezadowolenie? Skąd to uczucie, że wszystko w pewnej chwili może skończyć się jakąś straszliwą, niszczącą wszystko katastrofą? Skąd to błądzenie umysłów, obumieranie sumienia, zamieranie wolności? Stoimy nad brzegiem przepaści i wciąż myślimy, że jeśli udałoby się jeszcze dokonać jednego lub dwóch odkryć, zgromadzić jeszcze troszkę zewnętrznego, to przepaść zniknie. Ale ona nie znika. Ona nadciąga, stając się wciąż głębszą i głębszą. I oto na myśl przychodzą słowa rosyjskiego świętego, żyjącego stosunkowo niedawno. Święty ten, Serafin z Sarowa, powiedział: zbaw samego siebie, a wokół ciebie zbawią się tysiące. Co to znaczy, zbaw samego siebie? To znaczy, zniszcz przepaść w samym sobie. Zniszcz zło w swej duszy. Pokochaj szlachetny, wysoki, czysty, doskonały i jasny wzorzec życia. Czy nie jest tak, że gdy nagle tak rzadko pojawia się wśród nas człowiek otoczony takim duchowym blaskiem, człowiek, który żyje prawdziwie dobrem, sumieniem, miłością i radością, nagle zaczyna się lżej oddychać i atmosfera straszna i dusząca, która nas otacza, zaczyna się rozrzedzać? Wystarczy, by jeden z tysięcy zaczął żyć nie ilością, a jakością, nie zewnętrznym, a wewnętrznym i ku niemu, jak kwiat ku słońcu, zaczyna zwracać się nasza dusza. Pomóż, naucz, oświeć. Z takim błaganiem zwracamy się nie do jakiegoś politycznego przywódcy i nie do uczonego, lecz do człowieka dobrego, do tego, w którym świeci duchowa doskonałość. I okazuje się, że w poszukiwaniu prawdziwego pożytku ludzie zwracają się ku świętemu, że prawdziwy pożytek przynosi święty, ponieważ nic nie jest tak potrzebne człowiekowi bardziej jak pokój w jego duszy, jak czyste sumienie, jak potrzeba wewnętrznego oczyszczenia i rozjaśnienia mroku. Cóż bowiem za korzyść dla człowieka, jak mówi Chrystus? Jeśli nie ma światłości wewnątrz, żadna obfitość zewnętrzna i tak nie ukoi, nie uspokoi, nie da szczęścia. I do takiego wniosku człowiek dojdzie, o ile wcześniej nie pogubią go zbrodniczy przywódcy, którzy uczynili Boga z rzeczy zewnętrznych. I właśnie o tym przypomina nam Dzień Wszystkich Świętych. Jak gdyby mówi nam: są ci święci, zawsze byli, są i będą. Wśród nas i w świecie jaśnieje blask świętości. Nie bajki to, nie marzenia, nie samookłamywanie. Jak mówi apostoł Paweł, i my zatem, mając dookoła siebie takie mnóstwo świadków, to jest ludzi takich jak my, ludzi wszystkich stanów, ale takich ludzi, którzy zapragnęli życia czystego, którzy wstąpili na trudną drogę w poszukiwaniu tego życia. Ludzi, którzy poznali prawdziwą radość. Ludzi żyjących w światłości, dobru i prawdzie. Ludzie, którzy świecą innym, dusze innych zapalające tym samym ogniem, tym samym światłem. I jakże są dziś nam potrzebni w te ciemne, trudne i złe dni. jak potrzebna jest nam ta siła świętości, siła pokory, powszechnego wybaczenia, ta radość z tego, co wysokie i duchowe. Jakże mało tego wszystkiego na świecie, na ziemi. I dlatego jak ważne jest, by usłyszeć wołanie Chrystusa: bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Wystarczy uczynić jeden zaledwie krok w stronę tego duchowego przebudzenia i zaczynają nam wyrastać skrzydła. W Dzień Wszystkich Świętych spróbujmy krok ten uczynić.
К этому духовному пробуждению. И начинают у нас расти крылья. В День Всех Святых попробуем шаг этот сделать.
На закончение мелодия тону 8, а я, дякując сердечно за увагу, жегнам się z вами, мои drodzy, i do usłyszenia podczas kolejnej audycji. Pozdrawiam serdecznie. Ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk.
Lord, I call upon thee, hear me. Hear me, O Lord. Lord, I call upon thee, hear me. Receive the voice of my prayer when I call upon thee. Lifting up of